Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Przed mikrofonem ojciec Marcin. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Dziękuję ojcu Januszowi za przekazanie nam tutaj głosu, za przekazanie transmisji. Jesteśmy w Bożencinie, jak już ojciec Janusz wspomniał. Dziś piękne wydarzenie w Bożencinie, spotkanie rodziny Radia Maryja w ramach jubileuszu 650-lecia parafii pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Bożencinie. Piękna uroczystość, ale jest dalsza część uroczystości i są goście. Jest ksiądz profesor Ireneusz Stolarczyk, socjolog, wykładowca na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Szczęść Boże, pozdrawiam.
Szczęść Boże.
Jest pan Janusz Kwaśniak, wójt gminy Bożencin.
Szczęść Boże, witam słuchaczy Radia Maryja.
Jest pani Kinga Białek, dyrektor zespołu szkół w Bożencinie imienia Jana Pawła II.
Szczęść Boże.
I jest z nami gospodarz, można powiedzieć, dzisiejszej uroczystości, ksiądz prałat Czesław Paszyński, proboszcz parafii pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.
Szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy, a szczególnie moją mamę, która mnie słucha.
Ojciec Janusz już wspomniał, zanim nam przekazał tutaj sygnał, że temat dzisiejszych rozmów to wpływ migracji na stan polskiej rodziny. Jest to bardzo ważny temat, szczególnie teraz w tych czasach, kiedy widzimy tą imigrację, emigrację, imigrację. Widzimy też wiele tych terminów, którymi gdzieś posługujemy się na co dzień, którymi posługują się media. Być może wszystkie rozumiemy, być może nie wszystkie jeszcze do końca są zrozumiałe dla nas. Dlatego tutaj proszę księdza profesora Ireneusza Stolarczyka o wprowadzenie nas w ten temat.
Myślę, że dobrym wprowadzeniem w tak rozległy, wielowątkowy temat będzie racja, dla której tutaj się zgromadziliśmy. Akurat w tej parafii, która jest pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, głównej patronki diecezji tarnowskiej. Refleksja nad Narodzeniem Najświętszej Maryi Panny jest refleksją nad tym, co zawierzył temu życiu sam Bóg. A zawierzył zrodzenie tego, który ma się stać Emmanuelem, Bogiem z nami. Maryja z racji historii, którą czytamy w Ewangelii, na przykład świętego Mateusza, znała los migracji. Mam przed sobą taki tekst, który pozwolę sobie na początek tego zamyślenia nad migracją przeczytać. Gdy oni, mędrcy, odjechali, oto anioł pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: wstań, weź dziecię i jego matkę i uchodź do Egiptu. Pozostań tam, aż ci powiem, bo Herod będzie szukał dziecięcia, aby je zgładzić. On wstał, wziął w nocy dziecię i jego matkę i udał się do Egiptu. A trochę dalej czytamy podobny, ale jakby w odwrotnym kierunku napisany tekst. A gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał się anioł pański we śnie i rzekł: wstań, weź dziecię i jego matkę i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czyhali na życie dziecięcia. On więc wstał, wziął dziecię i jego matkę i wrócił do ziemi Izraela. W historii więc Maryi, która gromadzi nas w tej przepięknej bożęckiej parafii, odczytujemy dokładnie temat dzisiejszej audycji. Maryja była emigrantką i imigrantką, znając los migranta. W tym, że uszła do Egiptu, jest przepiękne przesłanie jakiegoś zamyślenia nad migracją, które w tym tekście jawi się jako wspólny wymarsz i wspólny powrót. Myślę, że to potem zabrzmi też w naszej audycji, gdy będziemy zastanawiać się nad migracją w kontekście rodziny, pytając, jak migracja wpływa na coś, co jest najbardziej właściwe rodzinie, na wspólnotę tej małej społecznej komórki. Migracja jest terminem pochodzącym z języka łacińskiego, migratio, i oznacza wędrówkę. Jest to przemieszczanie się ludności w obrębie jednego kraju bądź z jednego do drugiego kraju. Dzisiaj bardziej tą drugą część tego dookreślenia stosujemy, ponieważ w świecie zglobalizowanym migracja jawi się nam jako przemieszczanie się w skali globu, Ziemi. Mniej mówimy o imigracji i emigracji w kontekście na przykład jednego kraju i przemieszczania się z środowiska wiejskiego do miejskiego. Katolicka nauka społeczna powie o migracji w kontekście prawa. Z racji tej, że stanowimy rodzinę ludzką, mamy prawo realizować swoje życie w dowolnie wybranym miejscu na tym świecie, na ziemi. Bóg stworzył ziemię dla wszystkich. Oznacza to, że istnieje coś takiego, i to jest podkreślane w encyklikach na przykład Pacem in Terris, Populorum Progressio, a także później w Laborem Exercens, istnieje coś takiego jak prawo do realizacji swego powołania na dowolnie wybranym miejscu tej ziemi. To prawo jest podporządkowane prawom lokalnym stanowionym przez państwa. Tak więc prawo do migracji musi rozważyć również prawo państw do stanowienia o swoim dobru wspólnym. I tutaj we współczesnym czasie mamy bardzo mocno dookreślone zasady migracji. Z tym się spotykamy. Być może i tutaj podczas tej audycji będzie to wyeksponowane. Prawo do migracji oznacza pozytywne ujęcie tego fenomenu, bardzo mocno obecnego w dzisiejszym świecie. Ale nasza audycja, myślę, również podkreśli prawdę, że migracja staje się trudem. A w kontekście rodziny musi zadać pytanie o skutki i cenę tych rozwiązań. Pojawia się bowiem sytuacja, w której choć jest prawo do realizacji swego życia we własnej ojczyźnie, ojczyzna ta z jakichś względów tego prawa nie spełnia. W nauczaniu społecznym Jana Pawła II te względy oznaczają na przykład konflikty wewnętrzne, wojny, określone systemy polityczne, niegodziwy podział zasobów ekonomicznych, niekonsekwentną politykę rolną, nieracjonalną industrializację, powszechną korupcję. Jest dużo tych racji, w których ktoś, mając prawo do realizacji swego życia w sposób integralny i pełny, w swojej ojczyźnie nie może tego wykonać. Imigracja jawi się jako konieczność. Jeśli na to jeszcze nałożymy zagadnienie związane z rodziną, otrzymujemy bardzo wielowątkowy, ale trudny temat do rozważania. Bowiem migracja potrafi być dla rodziny ciosem w jej wspólnotowość, więź, w to wszystko, co stanowi najpiękniejszą stronę tak małej komórki, jaką jest rodzina. Stąd też, gdy będziemy dzisiaj rozważać na temat wpływu migracji na kondycję polskiej rodziny, trzeba wyeksponować wszystko to, co służy rodzinie poprzez migrację, ale i też wszystko to, co zagraża rodzinie poprzez migrację. Aby w końcu na zwieńczeniu naszej dyskusji postawić sobie jasne pytanie, czy migracja jest szansą, czy zagrożeniem. A jeśli ma być szansą, to przy jakich warunkach, skoro potrafi być tak wielkim zagrożeniem?
Wpływ migracji na polską rodzinę. Ksiądz profesor nas tutaj wprowadził w to zagadnienie. Wiemy, że no jesteśmy tu i teraz, czyli w Bożencinie, jesteśmy w tej gminie i na przykład, przepraszam za to sformułowanie, gminy Bożencin, możemy też zobaczyć to zjawisko, możemy też powoli zacząć sobie odpowiadać na te pytania, które postawił nam ksiądz profesor.
Najpiękniej to wszystko brzmi wtedy, gdy zagadnienie takie szerokie, właściwie tak szerokie, jak szerokim jest świat, zlokalizujemy, czyli prosimy o głos o lokalności globalizacji.
W przypadku gminy Bożęcin mamy do czynienia z migracją ekonomiczną. Ona wynika z uwarunkowań historycznych. Ludzie migrowali, mieszkańcy Bożęcina migrowali za chlebem już z początkiem XX wieku. Były to wyjazdy za ocean do Ameryki, gdzie upatrywali szansy na podniesienie swojego statusu ekonomicznego i pomoc przede wszystkim rodzinie, która została tutaj na miejscu. Współcześnie przybiera ona również jednakową jak wówczas formę i wynika głównie z bezradności. Z bezradności młodych ludzi, którzy w miejscu nie mają perspektyw. Co prawda saldo migracji w przypadku gminy Bożęcin jest dodatnie, bo ilość mieszkańców wzrasta. Warto podkreślić, że jeszcze 16 lat temu, w 1998 roku, mieliśmy 8299 mieszkańców, teraz to jest 8456. Ale to wcale nie jest powodem do satysfakcji, bo warto podkreślić, że pewne czynniki wpływające na saldo migracji świadczą o tym, że jednak istnieją pewne zagrożenia, które w niedługim okresie czasu mogą doprowadzić do tego, że gmina Bożęcin, miejscowość Bożęcin, ale i wieś polska w takim szerokim pojęciu zacznie się wyludniać. I takim pierwszym czynnikiem jest poziom bezrobocia, który w przypadku gminy Bożęcin nie jest wysoki, bo to jest 12-13%. W innych regionach Polski, na Mazurach czy w bloku wschodnim zdecydowanie wyższe. Ale gdyby popatrzeć na strukturę tego bezrobocia, to 54% osób bezrobotnych to są ludzie w wieku powyżej 18 do 35 lat. Częstokroć mieszkańcy, którzy w tym momencie nie mają jeszcze założonych rodzin i nie mając perspektyw zatrudnienia, nie z konieczności podniesienia swojego statusu ekonomicznego, ale z tytułu bezradności szukają możliwości wyjazdu na zachód, patrząc niejednokrotnie na swoich rówieśników, którzy tam wyjechali i dobrze im się wiedzie. I drugim takim niepokojącym wskaźnikiem jest liczba mieszkańców w przedziale wiekowym od 0 do 18 lat. Tutaj duży spadek w stosunku do roku 2001, kiedy w tym przedziale wiekowym dzieci, młodzieży uczącej się mieliśmy 2364 mieszkańców. Teraz mamy 1721, a więc ponad 600 osób mniej. Świadczy to o tym, że potencjał gminy Bożęcin na przyszłość będzie się w jakimś stopniu wyczerpywał, bo ci ludzie za chwilę wejdą w czas pracy produktywny i będą musieli pewnie zapracować na emerytów, których z kolei w gminie Bożęci również przybywa. Jest to tendencja ogólna, wydaje mi się, że rozpoznawalna i definiowalna dla sytuacji demograficznej w całym kraju.
Ksiądz profesor.
Tak, ja jeszcze chciałbym wrócić do tego zespolenia dwóch rzeczywistości, migracji i rodziny. Migracja bardzo konkretnie odbija się na rodzinie. Tak konkretnie, że socjologia zaczęła mówić tutaj o takim pojęciu jak pojęcie rodziny migracyjnej, które jest trudne do zdefiniowania. I to ze względu na występowanie różnych typów migracji. Jednak uważa się, że rodzina migracyjna to rodzina, w której jedno bądź oboje rodziców wyemigrowało za granicę w celach zarobkowych. W literaturze pojawia się również takie określenie jak rodzina czasowo niepełna, rodzina rozłączona z powodu migracji, rodzina migracyjna, transnarodowa, rodzina w rozłące migracyjnej i inne tego typu określenia. Wydaje się, że ten główny trzon bardzo trudny do zaakceptowania, który tkwi w komórce, jaką jest rodzina, przyczynia się do dość trudnych sytuacji u trzech pokoleń. Rodzice, którzy przez migrację rozłączają się, ewentualnie obydwoje są nieobecni przy dzieciach, dwa dzieci. I trzeci, też związany z tym tematem, trudny status, to osoby starsze, które wymagając opieki pozostawione są, ponieważ jest migracja i młodzi wyjechali. Myślę, że pani dyrektor troszeczkę by mogła podjąć z racji obowiązków zawodowych i wielkiego doświadczenia właśnie cały rozległy temat związany z dziećmi, które niekiedy określa się mianem eurosierotami albo sierotami społecznymi. Czy takie zjawisko jest zauważalne?
Oczywiście takie zjawisko jest zauważalne w naszym środowisku. Rodzina jest pierwszym środowiskiem wychowawczym dziecka, gdzie nawiązuje ono pierwsze kontakty z innymi ludźmi, zdobywa pierwsze doświadczenia. Wyzwaniem współczesnej rodziny jest jej rozbicie spowodowane pracą za granicą jednego bądź obojga rodziców. I tutaj w zależności, czy wyjeżdża matka, czy wyjeżdża ojciec, rodzina staje się niepełna i następuje zaburzenie relacji zarówno między dzieckiem a rodzicem, które jest w domu i opiekuje się nim, jak i dzieckiem, a rodzicem, które przebywa czasowo za granicą. Dziecku do pełnego rozwoju potrzebna jest pełna rodzina. Żeby się prawidłowo rozwijało, musi mieć wzorzec zarówno matki, jak i ojca. Jeżeli tego wzorca brakuje, następuje zaburzenie w rozwoju dziecka, zaburzenie w jego osobowości. Dziewczynka, której brakuje matki, nie ma przykładu i nie potrafi przejąć później tej roli bardzo często w dorosłym życiu, co możemy obserwować nawet w niektórych rodzinach w Bożencinie, gdzie dzieci, które wychowywały się bez matki, która praktycznie całe życie spędzała w pracy za granicą, będąc tylko obecna na przykład z okazji świąt, nie potrafią później żyć w związku. Bardzo często następuje rozpad tej rodziny, albo dzieci takich rodziców żyją w związkach niesakramentalnych i to przynosi owoce w ujemnym tego słowa znaczeniu na ich dzieci, na następne pokolenia, które również żyją w rodzinach niepełnych. Dzieci przejawiają niepokojące postawy, zależne od wieku. Już niemowlę potrafi poznać, czy opiekuje się nim matka, czy ojciec. Matka inaczej opiekuje się dzieckiem, ojciec inaczej. Tym niemniej obydwoje potrzebni są do rozwoju. Charakteryzują się te zachowania negatywne wybuchami złości, płaczu, poczuciem bezsilności, zaniżoną samooceną. Często też pojawia się agresja, która występuje w dzień powrotu lub wyjazdu rodzica, najczęściej ojca. Lęk separacyjny dotyczy przede wszystkim chłopców. Chłopcy z kolei wychowywani bez ojca, bo najczęściej ojciec wyjeżdża za granicę i podejmuje tam pracę zarobkową, nie ma wzorca mężczyzny, szczególnie jeżeli jest to ojciec, który opiekuje się rodziną, który jest uczciwy wobec dzieci, wobec ich matki. W takiej sytuacji chłopiec staje się agresywny, ponieważ ma zaprezentowany model mężczyzny z mediów, a media kreują niestety model agresywnego mężczyzny, przywódcy, a nie model opiekuńczego, spokojnego ojca. Zjawisko to jest niepokojące i obejmuje swoim zasięgiem coraz szerszą liczbę rodzin.
Czyli widzimy, to zjawisko dotyka szczególnie dzieci. I to widać w szkole. No brak tych relacji, brak ojca przede wszystkim tu wybrzmiało.
Poza tym szeroko rozumiane problemy z nauką. brak motywacji, obniżone wyniki nauczania, lekceważenie obowiązków.
Czyli to wszystko jest widoczne?
To wszystko jest widoczne, oczywiście. Również i w naszej szkole, zarówno w szkole podstawowej, jak i w gimnazjum, są takie dzieci, które wychowują się na co dzień bez matki, bez ojca, czy bez obydwojga rodziców. Wychowywane są przez dziadków, czy przez starsze rodzeństwo. Napotykają wiele trudności, bo z jednej strony jakoś szybciej się usamodzielniają, ponieważ muszą same podejmować pewne decyzje, nie mając tego wsparcia. A z drugiej strony te dzieci jednak są wyłączone, zamknięte w sobie, trudno do nich dotrzeć. Widać tęsknotę w ich zachowaniu, ponieważ brak temu dziecku nawet poczucia takiej przynależności na co dzień do kogoś. A jednak każde dziecko, jak wszyscy rodzice dobrze o tym wiedzą, musi mieć postawione pewne granice, bo miłość również na tym polega, nie tylko na zaspokajaniu potrzeb, ale również na stawianiu granic. A tutaj brak odpowiedzialnego rodzicielstwa, jeżeli na co dzień ojciec czy matka nie przebywa z dzieckiem.
To czy można wtedy powiedzieć, no jeśli już ma być emigracja, jeżeli mają rodzice wyjechać, to najlepiej z dziećmi, czy jest na to jasna odpowiedź?
No właśnie, czy jest jasna odpowiedź? Na pewno słuchacze powiedzą jedni, tak, możliwe razem wyjechać. Inni powiedzą, nie, niemożliwe razem wyjechać, bo to jest nie do spełnienia. Celowo przytoczyłem tutaj perykopę z Ewangelii świętego Mateusza, w której widzieliśmy rodzinę razem. W mediach, w publikacjach naukowych, w opracowaniach zabarwia się bardzo pozytywnie ta koncepcja migracji rodzinnej. Ona nie jest łatwa, bo ona wymaga zaplecza socjalnego dla całej rodziny. To jest szkoła dla dzieci, to jest mieszkanie dla całej rodziny. Jeżeli jedzie się samemu na pewien czas, myślę tutaj o migracji czasowej, która mija po określonym, wyznaczonym terminie. Podejście do migracji jest zupełnie inne. Ten, który jedzie zapracować i wie, że to pomoże, robi wszystko, żeby zapracować maksymalnie, czyli jak najmniej wydać. Oszczędza na jedzeniu, oszczędza na mieszkaniu, oszczędza nawet na swoim zdrowiu, kosztem może, tak powiedzmy, swojego zdrowia. Liczy się to, że to tylko pewien czas i wracam. Ale w publikacjach również zauważa się ten wątek, że ta czasowa migracja jest naznaczona poczuciem bycia drugorzędnym obywatelem kraju, w którym tak wygląda migracyjne zaangażowanie. Często brak języka, często unika się ludzi, zjawia się coś, co nazywamy wykluczeniem społecznym, poczucie jakiegoś niedowartościowania. To wszystko gdzieś w psychice odkłada się. Po powrocie czasowej migracji wraca tenże do już zmienionych warunków. Jego pieniądz pomógł, coś się rozwinęło, jest postęp. On, będąc tam w trudnych warunkach, wraca do rodziny, którą zostawił czasowo, i widzi jej rozwój. I znowu potrafi być, tak zauważają naukowcy, przeżycie trudne, ponieważ oni się rozwinęli, a ja tak biednie mieszkałem. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że migracja, ta związana z wyjazdem jednej osoby, może wpływać bardzo mocno na coraz większe rozluźnienie więzi i tej komunii, która jest najpiękniejszym skarbem każdej rodziny. Co więcej, migrujący czasowo właściwie do końca już nie wie, w których realiach ma się bardziej odnaleźć. Tam, w kraju, do którego emigrował w celach zarobkowych, starał się i jakoś rozeznawał, bo chodziło o to, żeby pozyskał określoną kwotę pieniędzy, które są potrzebne w kraju rodzinnym. Przyjeżdżając do kraju rodzinnego, zastaje inne środowisko. To jest trudny stan. W rozmowach z osobami, które w pojedynkę, że tak się wyrażę, w ten sposób realizują swoje zamysły migracyjne, widać, że jest to bardzo trudne. Gdy pojadą obydwoje rodzice, tak jak pani dyrektor mówiła, zaczyna być problem, kto ma wychowywać dzieci. Dzieci wychowują albo rodzice rodziców, czyli dziadkowie, którzy mogę tutaj, ja nie mówię tutaj o wszystkich tak samo wyglądających sytuacjach, ale dziadkowie mają inny autorytet niż rodzice. I to też na dzieciach się odbija. Albo wychowują dzieci ich starsi bracia bądź siostry, które to też dzieci, choć starsze, nie mają autorytetu. I pojawia się to zjawisko, które tutaj pani dyrektor zauważyła, że odbija się to na dzieciach. To są dzieci często, które muszą konfrontować się z problemami ponad swoje siły. One stają się mocno zaradne. Tylko pytanie, czy osiągają optimum rozwoju. Czy też zaradne aż tak, że choć małe, stają się za wcześnie dorosłe. I wybierają to, co skuteczne, ale nie zawsze najlepsze. I nie zawsze stanowiące o ich najlepszym rozwoju. Stąd wracam do myśli, która tutaj chciałbym, aby rzeczywiście się pojawiła. Skoro tak migracja potrafi bardzo mocno wołać o cenę rodziny, jej jedności, i jest pytanie, że o to, że skoro ma istnieć migracja, czy nie warto razem? Bycie razem na migracji też nie jest łatwe. Ja tutaj odwołam się do pewnej rodziny polskiej, która zaskoczyła mnie tym, co zobaczyłem. Tam zostałem zaproszony w pewnym kraju do polskiej rodziny. I tam była to rodzina, która miała 5 dzieci. Najmłodsze dziecko miało 6. I proszę sobie wyobrazić moje zdumienie, gdy matka nie rozmawiała w ogóle z tym dzieckiem. Rozmawiała z innymi po polsku, ale to dziecko nie umiało po polsku. Matka nie mogła powiedzieć dziecku nic, ponieważ nie rozumieli się. Byłem tak zaskoczony, nie wiedziałem skąd się to wzięło, ale taki fakt. Ta matka, nie znając języka, też nie chodziła do szkoły, na wywiadówki, nic, żadnego kontaktu. Jak ma wyglądać wychowanie? To jest bardzo trudne. Nie mówię, że niemożliwe, ale jak wiele bardzo takich niestandardowych sytuacji, ale obecnych jednak, zdarza się w tych również warunkach migracji całych rodzin. Stąd kardynał Chlond postanowił, aby migrację objąć troską duszpasterską. I w ten sposób z inicjatywy właśnie kardynała powstała myśl, że skoro na uchodźstwie polskie dusze giną, to niech tam idzie również duszpastersko zaangażowany kapłan. I tak powstali Chrystusowcy, tak potem powstała rodzina sióstr misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej. Myślę, że ksiądz proboszcz też jako ten, który angażuje się w duszpasterstwo, czuje potrzebę kapłańskiego wyjścia i podjęcia również tego wyzwania migracyjnego.
No rzeczywiście jest to naszym doświadczeniem tu i teraz. Tak słuchając się wypowiedzi, no w moim odczuciu, o ile możemy mówić o migracji, to w moim odczuciu tylko czasowej. Jeżeli ona miałaby jakoś trwać w długie lata, to absolutnie małżonkowie powinni wybrać miejsce, gdzie chcą być. Ja przygotowując do sakramentu małżeństwa, jest takie pytanie. Gdzie będziecie mieszkać po ślubie? I najczęściej oni wiedzą, gdzie będą, ale zdarza się czasami, że nie jest to jeszcze określone. Więc mówię tak, no bardzo bym chciał, żebyście byli w Bożencinie oczywiście. Ale jak wybierzecie Kraków, to wybierzcie razem. Jak wybierzecie Paryż, to razem. Jak Chicago, to razem. Jak Norwegię i tak dalej, to razem. Bo naturą i istotą małżeństwa to jest jedność duchowa i cielesna. I teraz, kiedy dojdzie do tej rozłąki, jeżeli to jeszcze jest krótki czas, to może to nie wpłynąć znacznie na tą jedność. Ale z czasem wchodzi obcość. I to widzimy właśnie w statystykach później i rozejściach nawet na tym tle, bo miłość trzeba rozpalać. Jak Ojciec Święty Jan Paweł II przypominał, ani wolności raz na zawsze nie można zdobyć, ani wiary, ani miłości. To jest dar, który trzeba rozpalać i nad tym pracować. Dlatego takie jest moje spostrzeżenie. Natomiast ksiądz profesor tutaj wspaniale przywołał ten tekst biblijny i on mi uświadomił, że Maryja nie udała się do Egiptu z własnej takiej myśli, potrzeby, tylko z konieczności. I my też jesteśmy świadkami najczęściej tej migracji z konieczności. Z konieczności, żeby w ogóle utrzymać rodzinę, czy utrzymać siebie. I też w takim wymiarze, żeby ułatwić sobie życie. Wszyscy chcemy łatwiej żyć i to jest zrozumiałe i naturalne. I Pan Bóg powiedział, czyńcie sobie ziemię poddaną. Natomiast tu jest trudny problem właśnie polityki państwa, która nie służy rodzinie. I to właśnie to jest błędne koło, w której widzę też wieżę Babel, zamieszanie języków. Bo kiedy jadę przez Polskę, to boleję, widzę ugory ziemi. Pan Bóg daje ziemię, żeby człowiek mógł z niej korzystać, czerpać, żyć, rozwijać się. I to jest wzgardo dla Pana Boga. Bo Pan Bóg nie stworzył biednego świata, tylko człowiek go takim czyni. I czy to myślimy o Polsce, czy myślimy o Afryce, ona nie jest biedniejsza. Tylko ludzie uczynili ją biedniejszą. I dlatego wielu wyjeżdża, także i z Bożyncina, z konieczności. Przed laty tutaj tętniło życie rolnicze w każdym domu i było jakieś takie koło zamknięte. Żebym nie przedłużał, ale tutaj padło, pan wójt przywołał o tych statystykach właśnie, jak przybywa nam ludzi starszych. Nie? I kto będzie pracował na emerytów? I państwo nam mówi, rząd mówi, wydłużymy i wydłuża się lata pracy, co jest zgubne. Bo tylko odbudowa miejsc pracy i rodziny powoduje koło zamknięte. Nie chcę już tu wchodzić bardziej w ekonomię, natomiast pozwolę sobie takie statystyki, bo odniesie też do pana wójta, bo rzeczywiście statystycznie w naszej parafii jest zameldowanych prawie 3200 ludzi. Mówimy tak, parafia 3000, ale pozwoliłem sobie po tej kolędzie przeliczyć. W miarę to może nie są tak do jednej osoby, bo to jest wiadomo płynne, ale na stałe mieszkających ludzi wiernych mamy około 2500. 470 osób uznałem za czasowo przebywających za granicą. To znaczy, oni są w parafii od miesiąca do dwóch miesięcy w ciągu roku. Różnie to bywa. Około 170 do 200 to już właściwie na stałe wyjechali. Tak ja uważam i tak też w kościele też się traktuje, że nie jako stałe zameldowanie, tylko po trzech miesiącach nabywa się prawa przynależności do następnej parafii. To zjawisko jest naturalne, bo tak dawniej wyjeżdżali na Śląsk, wyjeżdżali do Krakowa, koło Oświęcimia, tam jest wielkie skupisko Bożęcan też, mieszkańców Bożęcina, a teraz wyjeżdżają do Niemiec, wyjeżdżają do Szwecji, wyjeżdżają do Stanów Zjednoczonych, choć już trochę mniej. Natomiast żeby wrócić do tego spojrzenia duszpasterskiego, myślę, że jeżeli nie ma dana rodzina czy osoba wyjścia, a tak to bywa, to trzeba wykorzystać wszelkie środki, żeby zachować więzi. Tak zwany dialog małżeński, dialog rodzinny. Dlatego trzeba teraz wykorzystać telefon, internet. No, listy stały się może mniej popularne, ale to jest bardzo cenne. Słowo pisane, czy kartkę. No i w miarę często odwiedziny. I od strony duchowej. Jako duszpasterz, jako proboszcz, to pragnę wyakcentować z przekonaniem. Wartość modlitwy, więź duchowa, wartość życia sakramentalnego, często spowiedzi komunia święt. Bo jeżeli człowiek będzie żył w łasce Bożej, będzie kierował się drogą przykazań, to mu pomoże w utrzymaniu tej wierności małżeńskiej i poświęceniu się dla rodziny, bo Bóg jest kimś stałym. Bóg jest stałym. Człowiek ulega uczuciom i dlatego tutaj często jest zmienny. Bóg jest czymś stałym. Jeżeli człowiek ma odniesienie do Pana Boga, wtedy kroczy tą właściwą drogę i to mu zapewne pomoże i pomaga w zachowaniu więzi małżeńskich i rodzinnych. Jeszcze raz wrócę do tego, że jeżeli migracja miałaby wydłużać się w latach, to małżonkowie powinni zdecydować, gdzie wybrać to miejsce zamieszkania i tam się spełniać.
Wpływ migracji na polską rodzinę. Rozmawiamy na ten temat tutaj w Bożęcinie. Z tego, co tak do tej pory wynika z tych rozmów, no to widzimy chyba więcej zagrożeń niż szans dla polskiej rodziny wynikających z migracji. Chociażby na tych tutaj kilku przykładach miejscowych, albo ogólnych też tutaj tych rozważań.
Dlatego bardzo się cieszę, że padło to słowo, które myślę, że powinno nam głęboko w pamięć zapaść na przyszłość, gdy mówimy o rodzinie w kontekście migracji. To jedno słowo to jest słowo konieczność. Słowo konieczność pojawia się w przekazie pewnych rozwiązań zespołowych zawsze w kontekście zagrożeń przewidywalnych. Mamy dostatecznie duże badania socjologiczne dotyczące fenomenu migracji, żeby przekonać się, że jest wiele zagrożeń. Gdy tu mówimy o rodzinie, te zagrożenia potęgują się o wszystko to, co jest ciosem w więź i komunię rodzinną. Stąd też słowo konieczność oznacza, że nie można sobie postanowić, będąc głową rodziny, matką rodziny, wyjechać na migrację tak dla własnych aspiracji, bez konieczności uczynienia tego kroku. Bo są ci, którzy chcą komunii, chcą czułego spojrzenia, przytulenia, chcą obecności nie wirtualnej, tylko tej fizycznej, współdecydowania z ojcem, z matką. To oznacza, że słowo konieczność musi w nas wyzwolić pewną realną strategię zysków i strat. Trzeba sobie zadać pytanie, czy skoro migracja narażona jest na tak wiele zagrożeń w stosunku do rodziny, będzie twórcza dla tej rodziny, czy też będzie destruktywna dla tej rodziny, a nawet zabójcza. Słowo konieczność oznacza, że nie można wybierać drogi, która jest gorsza od spodziewanych zysków. Nie można iść drogą, która oznacza niechybny koniec rodziny, żeby ratować rodzinę. I dobrze, że tutaj ksiądz proboszcz to słowo wypowiedział, bo słowo konieczność pojawia się na przykład w pewnej ocenie etycznej strajków. Gdy trzeba sobie zadać pytanie, czy spodziewane zyski ze strajku nie przewyższają ceny. Na przykład klasyczne tutaj kazusy dotyczą sytuacji, w której w imię słusznego dochodzenia swoich wynagrodzeń lekarz odejdzie od łóżka i pacjent zmarł. Albo pani dyrektor odejdzie od szkoły i uczniowie się tam tak zachowali, że dwóch w szpitalu wylądowało. Oczywiście nie jest to mowa o pani dyrektor obecnej wśród nas. I tu się pojawia słowo konieczność. To znaczy musimy rozważyć, czy wariant wybierany nie jest gorszy od braku wyboru. Gdy mówimy o migracji i łączymy go ze słowem konieczność w stosunku do rodziny, oznacza to, że trzeba sobie zadać pytanie, czy to rodzinie pomoże. I słuszny tutaj głos księdza proboszcza prałata Czesława, że jeśli migracja, jeśli ta oznaczająca, że małżonkowie się czasowo rozchodzą, to tylko jak najkrócej. Specjalnie wybrałem ten fragment Ewangelii Świętego Mateusza, ponieważ w nim dwa razy, niemal jak refren, powtarza się i wziął Maryję i dziecię i razem poszli do Egiptu, a potem razem wrócili. Żeby podkreślić to razem i pewną konieczność takich rozwiązań, to przypomnę pewne zdarzenie, które mnie zaskoczyło również. Mianowicie w pewnym czasie w Lublinie miałem kontakt z ruchem odnowy w Duchu Świętym. I tam proszę sobie wyobrazić, że były rodziny, które dla celów apostolskich były w stanie, całe rodziny, cała rodzina, ojciec, matka i dzieci, wyemigrować, żeby tam głosić Ewangelię jako laikat zaangażowany w duszpasterstwo. Ale cała rodzina jechała. Oznacza to, że w kontekście dzisiejszych naszych doświadczeń musimy sobie powiedzieć, że migracja nie może być jakąś formą zbawiennego pomysłu. Na przykład mam wspaniałą alternatywę i jadę sobie do innego kraju. I zostawiam część mojej rodziny. A wyjeżdżając uwalniam się od trudnych sytuacji, uwalniam się od może konfliktowych sytuacji, może nieporozumień, jestem sam i w imię zdobywania koniecznych do życia środków uwalniam się, mając taki pomysł na dalsze życie w rodzinie, ale nie z rodziną. Migracja też nie może mieć w sobie motywu, skoro jest tak nacechowana toksycznością, związanego z egoistycznym zapędem kariery. No, jeżeli nie ma takiej konieczności, to nie wyjeżdżaj, ponieważ zostawiasz tych, z którymi możesz potem się nie porozumieć i wasze drogi się mogą niebezpiecznie albo kończąco rozejść. Migracja też nie może być inspirowana na przykład tym, że w mojej wsi, w moim sąsiedztwie albo w mojej rodzinie w poprzednim pokoleniu ktoś wyemigrował i zrobił karierę. Więc ja też chcę tak. I zostawiam tych moich, bo wyjazd będzie oznaczał na przykład realizację swoich aspiracji. Słowo konieczność porządkuje tutaj bardzo wiele sytuacji i zadaje dotkliwe, bym powiedział, bardzo kategoryczne pytanie o sens migracji. Jeśli jest konieczna, tak. Ale jeśli nie, to zagrożenia spodziewane związane z migracją muszą postawić pytania, które kończą się rezygnacją z tego stanu.
Chciałam nawiązać do wspomnianego przez księdza profesora braku porozumienia. Często zdarza się tak, że rodzic przebywający za granicą wraca do domu na kilka dni. Wtedy jest to święto w rodzinie. Trudno tutaj o takie codzienne zachowania. Dziecko dostaje prezenty materialne, które są wynagrodzeniem jakby nieobecności rodzica pracującego za granicą. Wówczas ten rodzic, który dziecko wychowuje na co dzień, staje się gorszy, ponieważ stawia zasady, stawia jakieś wymagania, a ten tato czy mama, który wraca do domu na kilka dni, jest tylko od święta, więc jest lepszy. Często słyszy się od dzieci: moja mama by tak nie powiedziała, mój tato by tak nie zrobił. Ponieważ ten rodzic jest daleko i jest przez dziecko jakoś idealizowany i również odwrotnie. Matka czy ojciec pełnią swoje role tylko przez tych kilka dni. Natomiast na co dzień są daleko od rodziny i trudno o zachowanie więzi, o czym tu było wcześniej wspomniane.
No właśnie, ale jak wybrnąć się z takiej sytuacji wtedy? Załóżmy, że ktoś gdzieś pracuje tam w Anglii, gdziekolwiek za granicą przyjeżdża, No rzeczywiście, chce wynagrodzić temu synowi, chce wynagrodzić tej córce. Kupi tam jakiś najnowocześniejszy sprzęt, przywiezie tutaj do Polski. No święto jest w rodzinie, w domu na co dzień nie mogą sobie na to pozwolić. I tak rzeczywiście jest. No i czy powinien on jakoś sam to, nie wiem, ofiarować? Jak to powinno być rozwiązane? Ksiądz profesor?
Tak, ja się zgłaszam. Tu nie widać, ale słychać, że się zgłaszam. Mianowicie postawmy odpowiedź na to pytanie w takim rozumieniu. Czymś najtrudniejszym dla rodziny w związku z migracją jest osłabienie więzi. A więc jeśli mamy pracować nad tym, by rodzina nie ucierpiała, albo może by minimalnie zapłaciła cenę za migrację, to róbmy wszystko, żeby była więź. Ksiądz proboszcz wspaniale wspomniał tutaj o więzi, która dla nas, osób wierzących, ma moc. To jest modlitwa. Nigdy nie zapomnę sytuacji, w której, gdy umarł mój dziadziu, babcia dała mi czarny, duży różaniec i powiedziała, żebym tym różańcem opasał ręce w trumnie dziadzia. Chciała, żebym ja to zrobił, byłem wtedy klerykiem. A potem powiedziała, ten różaniec to jest różaniec, który dałam odchodzącemu na 5-letnią tułaczkę wojenną mojemu młodemu mężowi. I on ten różaniec wziął i wrócił z tym różańcem. Świadomość łączności w modlitwie, na przykład przez darowany różaniec, albo na przykład przez porę dnia, w której modlimy się za siebie, już jest wzmocnieniem więzi małżeńskiej, która niekoniecznie z racji fizycznej nieobecności współmałżonka musi być zdruzgotana. Ona może trwać, na przykład przez modlitwę. Dwa. Pan wójt wspaniale powiedział tutaj o tej inicjatywie, która nauczyła starszych obsługi komputera. Może, prawda? Bo to było u was. Może jeszcze na ten temat.
Tak. Możliwością kontaktu między dziećmi a rodzicami, częstokroć starszymi, seniorami, jest kontakt za pośrednictwem nowinek technicznych, komputera, internetu. I tutaj kilka lat temu, 3 lata temu rozpoczęliśmy realizację projektu, który właśnie temu ma służyć. A mianowicie przy udziale środków unijnych wybudowaliśmy sieć internetu radiowego, jak również zakupiliśmy ponad 560 zestawów komputerowych, z których 460 trafiło do beneficjentów indywidualnych i w tej grupie właśnie znajdują się seniorzy, czyli osoby powyżej 65 lat, osoby niepełnosprawne, osoby z niskim kryterium dochodowym, czyli te najuboższe, jak również rodziny, w których występują uczniowie o wysokim poziomie stopniu wyników edukacyjnych. I to o tyle jest istotne, że poprzez szkolenia, które zostały w tym zakresie przeprowadzone, stworzyło się możliwość seniorom kontaktu z dziećmi, a z kolei uczniom szkół, które funkcjonują na naszym terenie, możliwość dostępu do internetu, który jest taką podstawową i największą bazą informacji edukacyjnych. I dzisiaj w Bożęcinie nie trudno znaleźć osobę powyżej 70 lat, moja mama ma 77, która doskonale sobie radzi z komunikatorami takimi jak Skype i potrafi z tego komputera korzystać. I to jest piękne, bo z tych nowinek technicznych powinniśmy korzystać właśnie również w takich sytuacjach, kiedy dzieci są za granicą, a seniorzy potrzebują porady, wsparcia z różnej dziedziny i w różnym zakresie, bo w ten sposób również poprzez komunikatory można pomagać. A ja chciałem jeszcze nawiązać do tego, co powiedział ksiądz profesor i ksiądz proboszcz w zakresie problemów z pracą. Mówiliśmy o tym, że jeżeli państwo nie zapewnia młodym ludziom pracy, to nie jest efektywne. Coś w tym państwie dobrze nie funkcjonuje. I tu trzeba stwierdzić wprost, gdyby uczyniono wszystko, aby wesprzeć przedsiębiorczość na tyle, by przedsiębiorcy mogli tworzyć nowe miejsca pracy, pewnie ten problem byłby zdecydowanie mniejszy niż aktualnie występuje. Dzisiaj zasadniczo głównym obciążeniem polskiego przedsiębiorcy są podatki i różnego rodzaju opłaty. Aby móc skutecznie funkcjonować na rynku, przedsiębiorca jest zmuszony do cięcia kosztów, a najprostszym sposobem na cięcie kosztów jest redukcja zatrudnienia, restrukturyzacja i zwiększenie wydajności pracownika. I tu jest zasadniczy problem. Państwo polskie powinno szukać takich instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców, aby ci, mogąc konkurować na rynku, jednocześnie tworzyli miejsca pracy. Dzisiaj mówimy o tym, że fachowcy wyjeżdżają za granicę. Przedsiębiorca może zatrzymać fachowca u siebie, ale musi mu podnieść pensję. Jeżeli podniesie pensję, będzie zmuszony do tego, aby szukać rekompensaty tych kosztów. Jedyną możliwością rekompensaty tych kosztów jest zwiększenie ceny zarówno produktu, jak też usługi. I tutaj w zasadzie można powiedzieć, że koło błędne się zamyka, bo jeżeli wzrośnie cena i usługa, to zmniejszy się siła nabywcza tych, którzy pieniędzy nie mają, bo nie mają pracy. Także potrzebne jest skuteczne wsparcie, które pozwoli przedsiębiorcom tworzyć nowe miejsca pracy i być może to rozwiązałoby problem, bo też jestem o tym przekonany, że ta migracja z Polski na zachód Europy nie tylko nie może trwać wiecznie, bo wielu z tych ludzi, którzy migrują, jest przywiązanych do nie tylko ojczyzny, ale również do Bożencina, do tej lokalnej, małej, w mniejszym wymiarze ojczyzny i wraca, i inwestuje, i budują tutaj migranci domy, licząc na to, że właśnie kiedyś, w momencie, kiedy sytuacja w państwie polskim ekonomiczna, gospodarcza się poprawi, kiedy rzeczywiście te miejsca pracy będą dostępne, wrócą i będą tutaj właśnie na ojcowiźnie egzystować.
Mam świadomość, że nasi słuchacze mają też wiele pytań do zgromadzonych tutaj w studio Radia Maryja w Bożencinie, dzisiaj takie wyjazdowe studio. Przypomnę, że trwają rozmowy Wpływ migracji na polską rodzinę, a naszymi gośćmi są ksiądz profesor Ireneusz Stolarczyk, socjolog, pan Janusz Kwaśniak, wójt gminy Bożencin, pani Kinga Białek, dyrektor zespołu szkół w Bożencinie imienia Jana Pawła II oraz ksiądz prałat Czesław Paszyński, proboszcz parafii tutaj w Bożencinie. Zapraszamy Państwa. Być może zrodziły się jakieś pytania, być może właśnie było coś ciekawego, coś się wydarzyło w życiu, jeśli chodzi o emigrację. Może ktoś zadzwoni z innego kraju, nasz słuchacz, i opowie właśnie o tych ciekawych jakichś sytuacjach życiowych, może problematycznych, jak było to rozwiązane w życiu. Bo życie daje bardzo dużo przecież nam przypadków, bardzo dużo scenariuszy. Zapraszamy, aby się z nami połączyć. I teraz podam numery, które nie są numerami do studia w Toruniu, także proszę o zapisanie sobie dokładnie tych numerów, zapamiętanie albo od razu wstukanie do telefonu. Są dwa numery. 14 68 46 014. Powtórzę. 14 68 46 014. I drugi numer. 14 68 46 030. Powtórzę. 14 68 46 030. 22:27. Radio Maryja, bardzo prosimy, jesteśmy na antenie. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja dzwonię z Lublina. Chciałem podziękować za bardzo piękny program i za te prawdziwe słowa. Ta pani, która się wypowiadała tam w studiu, mówiła samą prawdę. Wszyscy mówicie prawdę, także dziękuję. No i chciałem pozdrowić osoby, które dzisiaj słuchali tego programu, bo namówiłem ich na Facebooku i chciałem, żeby posłuchali. I właśnie teraz mi na Facebooku piszą, że było warto. Chciałem pozdrowić ich od nich, was tam w studiu i słuchaczy. No i tyle. Dziękuję Panu Bogu.
Dziękujemy, pozdrawiamy również. Radio Maria, proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej. Szczęść Boże wszystkim obecnym w studiu. Chcę powiedzieć, że znajduję się w kręgu tych omawianych spraw w takim zestawieniu, że jako dziadek, bo jest obecna w pracy w Anglii moja wnuczka razem z mężem. Jest to młode małżeństwo. Pracują bardzo ciężko i cały czas, powiedzmy, dokonują analizy tego stanu rzeczy, czy to, ten wysiłek, który tam ponoszą, jest w jakiejś, powiedzmy, proporcji do tego, co tutaj by robili, bo jej mąż, inżynier budowlany, tu w Polsce dorywczo pracował, między innymi sprzedawał baterie zlewozmywakowe i tym podobne rzeczy. No i stwierdzili, że taki stan dłużej nie może trwać i wyemigrowali. Jestem z nimi w stałej łączności, otaczam ich opieką duchową. Często dzwonią do mnie, dziękują za to i wydaje mi się, że cały czas czuwają nad tym, bo jednocześnie bardzo mocno dokucza im tęsknota za krajem. I to jest ta poważna część mojej wypowiedzi, ale chciałem coś powiedzieć weselszego też krótko. Otóż w latach władzy ludowej niektórym rodakom udawało się wyemigrować do Ameryki i w tym czasie narodził się taki dowcip. Otóż pewien mieszkaniec Polski jest w urzędzie paszportowym i przedstawiciel władzy, halo?
Tak, słuchamy.
I przedstawiciel władzy wypisuje do niego zezwolenie na wyjazd i mówi do petenta takie słowa. Na pewno, obywatelu, znacie taką prawdę, że wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. Na to obywatel odpowiada, no właśnie dlatego emigruję, bo tam was nie ma. W dobie dzisiejszej, kiedy główny aktor polskiej sceny politycznej, który zapowiadał wielki powrót Polaków z emigracji, sam emigruje do Brukseli, rodzi się nadzieja na powrót Polaków w myśl przytoczonej maksymy wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. To z mojej strony tyle. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękujemy, panie Pawle. W jakiś sposób, czy się odniesiemy do tej sytuacji? Właśnie cała rodzina jest na emigracji. Z jednej strony dobrze, bo są całą rodziną, ale z drugiej strony też jest taka tęsknota. Tęsknota też w rodzinie, tęsknota dziadka.
No, nostalgia jest charakterystyczną cechą chyba wszystkich migrujących. Szczególnie gdy dzieciństwo jest w tych przepięknych krajobrazach polskich. Ale też nie możemy tutaj tak spłycić tematu i jakoś tak automatycznie zamknąć sytuację migracji do niechybnej przegranej. Tak jak powiedziałem na początku, jest prawo do realizacji swego życia w dowolnie wybranym miejscu na świecie. I to jest prawo, które oznacza, że na przykład z Polski młody człowiek stara się dostać do Oksfordu, bo tam uważa, że poziom kształcenia jest na tyle dobry, że gwarantuje mu to optimum rozwoju własnego. I bardzo pięknie. I też będzie miał nostalgię, ale i pięknie, że tak jest. Natomiast sytuacja, w której możemy realizować się na każdym miejscu tego świata, bo świat stworzył Bóg dla rodziny ludzkiej ją dając, jest niełatwy. Oznacza dla rodziny wiele wyzwań, o których mówiliśmy i pewnie dalej będziemy mówić, ale nie jest niemożliwe. Dlatego myślę, że warto by dalej kontynuować nasze rozważanie, idąc w kierunku, a kiedy jest możliwe? Kiedy owo konieczny jest spełnione? Bo przecież to nie jest niemożliwe, aby nie było spełnione. Może być. wymaga uwagi, wymaga zamysłu, troski, planowania, strategii realnej, jakiejś mądrej, ale jest możliwe. I tutaj właśnie podpytałem pana wójta o te media, zdążając właśnie do tego, że oprócz tego, co zauważyliśmy wraz z księdzem prałatem, proboszczem Czesławem, że modlitwa jednoczy, jest to wspaniały oręż jedności dla wierzących i wiem, że jest nieprawdopodobnie mocny, to oprócz tego mamy również te wszystkie instrumenty, które włączają się w ogólne hasło okablowania świata. Nasz świat jak nigdy stał się globalną wioską. Tu chcę rozwinąć króciutko temat jakiegoś połączenia fenomenu migracji z nowym, współczesnym bardzo fenomenem, jakim jest globalizacja. Globalizacja uczyniła ze świata wioskę. Niektórzy próbują interpretować ten termin jako stwierdzenie, że w świecie globalnym wszystko będzie takie wiejskie, z całym niestety pejoratywnym znaczeniem tego terminu. Ale nie o to chodzi. Gdy mówimy o fakcie, że globalizacja oznacza stworzenie czegoś, co nazywamy globalną wioską, mówimy o tym, że w skali całego świata możemy wytworzyć tak unikalne, tak osobiste, tak wzajemnie oddziaływujące się relacje, jak kiedyś były tylko w środowisku wiejskim, gdzie każdy sąsiad był doskonale znany z imienia, nazwiska, potomkowie, dziadkowie, wszystko znane, bo to była wieś. Wieś wykazywała nieprawdopodobną więź społeczną. Na tyle mocną, że sukces sąsiada oddziaływał na mnie, a jego porażka też. Gdy mówimy dzisiaj o tym, że świat stał się globalną wioską, oznacza to, że poprzez nośniki komunikacji myśmy doprowadzili do sytuacji, w której jesteśmy w tak ścisłym kontakcie, jak kiedyś było to możliwe tylko na wsi. A to oznacza, że migracja zmieniła swoją twarz. Nie stała się zamrożeniem więzi, zerwaniem mostów, wyjazdem na całe życie. Stała się zupełnie czymś innym. Globalizacja pomogła migracji w takim, bym powiedział, złagodzeniu tego trudu migracyjnego przez właśnie efekty globalne. Dlatego zapytałem tutaj pana wójta, jak wygląda sprawa z komputerami. Jeżeli mamy programy, w których widać i słychać, to naprawdę jest to pomocne. Gdy mówimy o tym, że trzeba ratować więzi małżeńskie w migracji, to służy nam, jakbyśmy nie powiedzieli, ale służy nam globalizacja. To znaczy, myśmy doprowadzili do sytuacji, w której naprawdę świat się skurczył. Nie chodzi tutaj o zmianę rozmiarów południków i równoleżników, ale świat się skurczył w tym sensie, że jesteśmy bliżej siebie. Odległość geograficzna nie jest buforem bezpieczeństwa. Odległość geograficzna została pokonana poprzez właśnie efekt globalny. Do tego zmierzam, że migracja nie jest już tak wielką samotnią, ponieważ efekt globalny oznaczający zwiększenie możliwości komunikacyjnych, tych wirtualnych, ale jednak na pewno jakoś komunikacyjnych możliwości, doprowadził do tego, że mniej przeżywamy oddalenie od ojczyzny. I teraz migracja bardziej zyskała wymiar pracy gdzieś indziej niż w Polsce. Bez tego ogromnego brzemienia wyjazdu za wielką wodę i zerwania już chyba na całe życie więzi z rodzinnymi rejonami i ludźmi, którzy tam zostali. Zmierzam do tego, że mamy dość dużo pomocy w tych wszystkich współczesnych nowościach technologicznych, żeby utrzymać pomimo trwającej migracji, jak zauważyliśmy, oby najkrótszej w jej rozłączeniu dwóch czy dwojga współmałżonków, że jednak możemy utrzymać również dużą formę kontaktu ze sobą. Tylko to trzeba zrobić. Znam osoby, które codziennie po 2-3 razy, pomimo że są za wielką wodą, rozmawiają w tym stylu. I ich życie dalej biegnie razem, choć są tysiące kilometrów od siebie. Globalizacja dała nam ten efekt. Gdy dzisiaj często zastanawiamy się, czy globalizacja jest dobra, czy zła, to spostrzeżmy właśnie to, że globalizacja daje nam taki efekt. Święty Jan Paweł II, jak zwykle fenomenalnie przewidujący to, co można wykorzystać aktualnie ku jeszcze większej formie duszpasterskiej, zaprosił 5 sanktuariów świata do wspólnej modlitwy różańcowej. I to był efekt globalny. Gdy papież sobie klęczał w kaplicy, przesuwał ziarenka białego różańca papieskiego, a drugą część w swoim ojczystym języku na przykład odmawiali wierni zgromadzeni w tym samym czasie w Częstochowie, albo w Guadalupe, albo w Fatima, albo w Lourdes. Jeżeli tak zaangażujemy współczesną technologię, to rozłąka migracyjna troszeczkę traci na swojej toksyczności i na destrukcji naszej więzi. I to trzeba zrobić.
Już mamy kolejną osobę. Bardzo proszę, Radio Maria. Halo?
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Ja bym chciał powiedzieć, że w Polsce jest coraz gorzej.
Rozumiemy, ale nie rozumiemy w jakim znaczeniu. Serdecznie pana pozdrawiam. Każdy ma prawo do wyrażenia swojej jakiejś tutaj opinii. Już mamy kolejny telefon. Radio Maria.
Halo?
Tak, jesteśmy na antenie. I proszę o wyciszenie swojego radia, bo słyszę gdzieś tam w oddali, a wtedy nam się to troszkę zapętla. Mhm. Jak ma pani na imię?
Wacława.
I słuchamy.
Szczęść Boże. Witam wszystkich zgromadzonych przy radiu i chciałam podzielić się właśnie z to, co mnie spotkało. Właśnie z konieczności takiej, po prostu mąż też wyjechał do Niemiec i chciałam po prostu zachęcić wszystkich tych, którzy właśnie są poza granicami kraju, żeby trwali na modlitwie. Robię to każdego dnia i pomaga to nam na bardzo, bardzo naprawdę przetrwać. Mąż również bardzo się uduchowił, z czego się bardzo ogromnie cieszę. I bez względu na to, jaka jest pora, jaka godzina jest, czy późna po prostu, czy bardzo nawet aż późna, bo i czy pierwsza w nocy, po prostu trwam na modlitwie. I czuję to, że po prostu dostajemy ogrom łask, spływa na nas i wierzę, że po prostu, że będzie to po prostu czas nie tak długi, jak po prostu myślimy, że po prostu jednak ten mąż wróci i po prostu Pan Bóg będzie dla nas łaskaw i po prostu...
Pani Wacławo, mam takie pytanie. Czy to jest jakaś konkretna forma modlitwy ustalona przez Was o konkretnej godzinie?
Tak, to znaczy trwamy na apelu jasnogórskim wspólnie. Ja po prostu ofiarowuję tą dziesiątkę różańca za męża, żeby po prostu przetrwał po prostu tą rozłąkę. Ja również, bo nie jest to łatwe dla nas. Mąż po prostu nigdy nigdzie nie wyjeżdżał. Był domatorem, więc nie było to łatwe dla niego. Także wiem, że po prostu ta modlitwa wspólna, ta dziesiątka różańca, ja oczywiście ofiarowuję więcej tych dziesiątek, ale po prostu właśnie ta wspólna godzina trwająca, kiedy trwamy wspólnie na apelu jasnogórskim. I po prostu wiem, że po prostu papież właśnie też błogosławi nam, bo zostałam uzdrowiona za wstawiennictwem Jana Pawła II. Wysłałam świadectwo swoje przez biskupa i muszę się podzielić tym, że dostałam relikwie od kardynała Dziwisza, naszego papieża Jana Pawła II, cząstkę szaty, z czego ogromnie się cieszyłam, jak
również,
małe dziecko.
Również bardzo się cieszymy, pani Wacławo, gratulujemy i pozdrawiamy serdecznie. Dziękujemy za ten głos. Ten głos, który... Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Szczęść Boże. Dziękuję również.
Czyli ten głos o modlitwę, związany z modlitwą, to co mówił ksiądz Prała, to co mówił ksiądz profesor.
Właśnie potwierdza to i cieszę się. Zresztą to jest moim też doświadczeniem. Dlatego była mowa o modlitwie. Jeszcze raz podkreślę, życie sakramentalne, szczególnie często spowiedzi, komunia święta ofiarowana, czy przeżywanie wspólnych świąt. No myślę, że takie dni jak rocznica ślubu byłoby ładnie, gdyby małżonkowie mogli spędzić razem, ale jeżeli nie mogą spędzić, no to jest szansa właśnie, że tak jak pani wspomniała, jedna żona pójdzie do swojego kościoła, mąż pójdzie na migrację, czy odwrotnie. I w ten sposób jest to podtrzymywanie i umacnianie tych więzi.
Ksiądz profesor?
No paradoksalnie, można by powiedzieć, rozłąka może zrodzić coś nowego i bardzo ważnego dla obydwojga. I tutaj ten głos przepięknie o tym świadczył, gdy pani zechciała powiedzieć, że mąż przeżył rozwój duchowy. Dochodzimy tutaj do stwierdzenia, że choć migracja związana z odejściem od siebie jest wielkim zagrożeniem, nie można nie powiedzieć, że również jest jakąś szansą na wypracowanie tego, co może w rozłące zrodzić się pięknego. Na przykład tęsknota, która wzbudzi jeszcze większy szacunek dla drugiej osoby. I ja wracam jeszcze bardziej radując się, że teraz oto już jesteśmy razem. Są takie sytuacje w życiu ludzi, w których to sytuacjach my paradoksalnie obserwujemy wzrost czegoś, czego nie spodziewaliśmy się. Na przykład, każde porównanie kuleje, ale proszę wybaczyć porównanie. Gdy ktoś traci zmysł, wyostrza się inny. Gdy tracimy fizyczny kontakt z osobą, rodzi się coś innego, co nas jeszcze bardziej łączy z tą osobą. I pani o tym tutaj pięknie powiedziała. Jest to modlitwa, jest to również jakiś rozwój duchowy drugiej strony. Chciałbym, żeby po tej audycji, oprócz tego, że już nazwaliśmy szereg trudnych sytuacji destrukcyjnych dla rodziny, również dostrzec to, co jest piękne w tym mądrym byciu czasowo oddaleni od siebie. To jest możliwe i tutaj ten głos pani to przepięknie wyeksponował.
14 68 46 0 14 14 68 46 0 30, a tym, którzy są za granicą, przypominamy, że kierunkowy do Polski to 00 48. Zapraszamy na rozmowy niedokończone. Halo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tu dzwoni Zofia z Radomska. Przysłuchuję się właśnie rozmowie i właśnie chcę powiedzieć jedną rzecz. Syn mój 18 lat temu ożenił się. Były to czasy trudne, nie mieli mieszkania, nic. No i znalazł pracę za granicą jako kierowca. W Holandii przyjeżdżał co tydzień do domu i to trwało. 2 lata po ślubie urodziło się dziecko. Gdyby nie ja i nie mój mąż, którzy żeśmy bardzo pomagali w wychowaniu tego dziecka. Potem urodził się następny wnuczek za 6 lat. W tej chwili syn przejeździł 12 lat, skończył pracę w Holandii, dorobił się mieszkania, samochodu, w ogóle. Ale młodsze dziecko jest bardziej za ojcem, ale starszy syn, który ma w tej chwili 14 lat, jest tak jakby oddalony. Jest to rozłąka i tak jak powiedziałam, że gdyby nie nasza pomoc i w ogóle mieszkamy niedaleko tak obok siebie, nie w jednym bloku, tylko w następnym. Naprawdę jest straszna ta rozłąka i w tej chwili syn pracuje na miejscu. Jest to wszystko dobrze, poukładało się, ale widzę, że starszy syn nie jest tak przywiązany do ojca jak młodszy.
Dziękuję.
Jest tak, te rozłąki są trudne i to przetrwanie, jeszcze raz powtarzam, gdyby nie nasze w ogóle oddanie dla tych dzieci, dla synowej, Nie wiem, jakby się to skończyło, ale jestem w tej chwili szczęśliwa, że tak się to skończyło, bo gdyby w Polsce pracował, nigdy by na to mieszkanie nie zarobił. I tak trzeba czasem poświęcić się dla dzieci, dla wnuków. Czy kiedyś to będzie oddane, nie wiem, ale naprawdę jestem szczęśliwa. Życzę wszystkim wszystkiego dobrego, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęścia Bożego dla wszystkich i oby wszyscy pomagali wnukom i dzieciom swoim. I to nieważne, czy jest syn, czy synowa, czy zięć, czy bo nie miałam córki, ale miałam synów i tak to się skończyło w moim przypadku. Szczęść Boże jeszcze
raz. Szczęść Boże, wszystkiego dobrego. Serdecznie pozdrawiamy. Tak. Ksiądz prałat.
W nawiązaniu do wypowiedzi pani Zofii chciałbym podziękować za to świadectwo, za to dopowiedzenie. I przyszło mi tak na myśl tutaj o młodym małżeństwie. Wrócę znowu do tego duszpasterskiego przygotowania. Bardzo rozradzam, wręcz napominam młodych, aby nie pozwalali sobie na rozłąkę zaraz po ślubie. To o ile ta konieczność wyjazdu, to jakoś ułożyć, żeby tak mogli się ucieszyć, bo to w Piśmie Świętym w Starym Testamencie jest, że nawet z wojska był zwolniony, na wojnę nie był brany młody mąż, żeby ucieszyć żonę. Dlatego właśnie zbudować najpierw te więzi, scementować. Natomiast no my jesteśmy tutaj nie tylko po to, aby opłakiwać, tylko aby zwrócić uwagę bardziej na tą stronę pozytywną, że migracja może być szansą i to się przejawia. My pracujemy na terenie w Bożęcinie, gdzie migracja ma już długą tradycję. Potwierdza to także Towarzystwo Ratunkowe Gminy Bożęcin założone w Chicago w 1921 roku, to już 93 lata. Więc tam się skupili i do dziś trwa. I oni wiele pomogli rodzinom i parafii i do dziś pomagają. I te więzi też utrzymujemy. My modlimy się, odprawiamy msze święte. Oni też przesyłamy pozdrowienia, życzenia. Więc to ta szansa, jak pani Zofia wspomniała, no nie kupiłby mieszkania bez tego wyjazdu. No to jest ten dramat, o którym żeśmy powiedzieli i smutna polityka państwa, że tej szansy nie daje i nie widzimy tej szansy. To, no, ale to mogą tylko zmienić mądre wybory, ale to jest inny temat, więc ja dziękuję.
Pan Wójt.
Dzisiaj co prawda listy z Ameryki nie idą kilka miesięcy, jak to jeszcze miało miejsce w XX wieku. Ta komunikacja jest zdecydowanie szybsza. Mail mamy praktycznie natychmiast, ale warto podkreślić znaczenie słowa patriotyzm. Popatrzmy na Towarzystwo Ratunkowe Bożęcina w Stanach Zjednoczonych, ale również na mieszkańców skupionych w różnych miastach europejskich. Oni są na bieżąco z Bożęcinem, śledzą wydarzenia lokalne, to co się dzieje w parafii, to co się dzieje w miejscowości, to co się dzieje w gminie. Częstokroć nawet słyszę takie sformułowania, że wcześniej o tym, co się wydarzyło w jakimś punkcie Bożęcina, wiedzą we Frankfurcie, niż my się później tutaj dowiadujemy. Czyli jest ten bezpośredni kontakt z miejscowością, z tym, co się tutaj dzieje. I to z pewnością nie dlatego, że to wynika bezpośrednio z zainteresowania, ale głównie dlatego, że te osoby, myśląc o Bożęcinie, zamierzają tutaj po czasie emigracji wrócić i z Bożęcinem związać swoją przyszłość. Po prostu chcą wiedzieć, w jakim kierunku Bożęcin się rozwija i co właśnie tutaj na miejscu współcześnie się dzieje.
Ja dopowiem, że z myślą też o migrantach. Myśmy udało się stworzyć stronę internetową i transmisję mszy świętej i nabożeństw, bo to jest, kiedy się zaloguje. Były pewne trudności, ale to się uporządkowało.
A jaki adres tej strony?
www.parafia-bożencin.pl.
Mam nadzieję, że ci, którzy pochodzą z Bożęcina, gdzieś są w świecie,
Korzystają, bo wiem, pan wójt wspomniał o tych właśnie, że szybciej się tam dowiedzą i czasami jest tak, że ja się o czymś dowiaduję od migranta z zagranicy.
I często z nami korespondują, pytając o różne sprawy lokalne. To też jest bardzo istotne z punktu widzenia zainteresowania ludzi tam, tym, co się dzieje tutaj.
No i tym samym dotykamy bardzo pięknego tematu związanego z tożsamością migranta. Migrant o jasnej, klarownej, ugruntowanej tożsamości będzie wiedział, jak się odnaleźć w środowisku obcym, ale twórczym dla niego, jeżeli potrafi się odnaleźć. To jest ten sam temat, który związany jest z sytuacją, w której jeden, idąc do wojska, zmężniał, wydoroślał i zmądrzał, a drugi w tym samym wojsku wręcz przeciwnie. I pytamy się, dlaczego tak jest. Jakąś odpowiedzią w socjologii jest właśnie słowo tożsamość. Jeśli wiem, kim jestem, na przykład jestem świadomym katolikiem, to ja się odnajdę wszędzie. Jeśli nie jestem świadomy i wiem, jakie wybory mam dokonać, jakich wyborów mam dokonać. Jeśli jestem współmałżonkiem tożsamym z tym, kim jestem, a więc wiem jako współmałżonek, co to oznacza. Ja się odnajdę. Dotykamy przepięknego tematu związanego z tożsamością. Tutaj padły stwierdzenia, że wielu utrzymuje żywy kontakt z rodzimą ziemią, wręcz patriotycznie przeżywając migrację. I to są osoby silne, bo tożsamy człowiek jest to człowiek, który dokładnie wie, co z pluralizmu ofert trzeba wybrać, żeby nie zginąć, tylko się jeszcze rozwinąć. I to są ciekawe zagadnienia. Dzisiaj, gdy dyskutujemy nad odnalezieniem się szczególnie młodych ludzi, czyli tych, których tożsamość się dopiero kształtuje, wielu właśnie mówi o tym, że trzeba pracować mocno nad ich tożsamością. Bo człowiek świadomy siebie, w jakimkolwiek stanie by był, a więc w jakimkolwiek jest przeżywaniu siebie, gdy jest siebie świadomy, no to się odnajdzie. Migracja pyta nas o tożsamość. Osoby o nikłej tożsamości giną na migracji. Natomiast osoby o mocnej tożsamości, a więc wiedzące, czego trzeba im, żeby siebie zachować i jeszcze rozwinąć, odnajdą się nawet w bardzo trudnym środowisku. Wrócę do, jeżeli jeszcze mamy trochę czasu, do tego takiego stwierdzenia o globalizacji. Kiedyś zadano sobie pytanie, jak będzie wyglądać kultura globalna. Globalizacja konfrontuje różne kultury, różne wiary, różnego rodzaju style życia. W świecie globalnym narasta pluralizm ofert. Trzeba wybierać jak nigdy. To mamy na przykład w tym sterującym urządzeniu, sterującym telewizję. No, mamy 600 programów na przykład. Trzeba wybierać. No, nigdy tak nie trzeba było wybierać jak teraz. I bardzo pozytywnie w tym okresie wyborów licznych brzmi teza o dialogu kultur. Globalizacja, według pewnych przedstawicieli wnioskujących, jak będzie wyglądał ten proces, w sferze kultury może wyglądać jak dialog kultur, gdy poprzez właśnie ugruntowaną tożsamość umiemy sobie dobierać te elementy z innych kultur, te z różnych ofert, które wzmocnią nas w naszym niezmiennym trwaniu we własnych wartościach. I w ten sposób pluralizm związany z globalizacją, albo nawet pluralizm związany z emigracją, nie przestrasza, ale jest szansą wielu różnych mądrych wyborów. Tak też trzeba popatrzeć na emigrację.
14 68 46 014 oraz 14 68 46 030. Radio Maria, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Jadwiga z Wrocławia.
Serdecznie pozdrawiamy. Proszę o wyciszenie swojego radia.
Tak, już zrobiłam.
No to się cieszę bardzo i zapraszam do wypowiedzi. Słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Zawsze.
Chciałabym kilka uwag dorzucić odnośnie sprawy właśnie wyjeżdżania z Polski, nawet wspólnego wyjazdu, dlatego że sama, można powiedzieć, przeszłam taką drogę emigracji. I jeżeli nawet wyjeżdżamy razem wszyscy, to jeżeli na ogół jesteśmy pozytywnie nastawieni, pracowici, znający języki często, to jednak bardzo szybko się orientujemy w zakresie takim, jakie wartości tracimy. A przede wszystkim, jakie wartości, jakie ważne sprawy tracą nasze dzieci. Dlatego, że następuje automatyczny proces wynaradawiania się i mimo utrzymywania częstych wizyt czy wyjazdów własnych dzieci, to jednak narodowość polską można utrzymać mniej więcej u dzieci tak do 16 roku życia, a potem właściwie już nie mamy takiego wpływu i generalnie oddajemy jakby nasze dzieci innym narodom, czyli po prostu jakby zasilamy kogoś, można powiedzieć, nie własny naród, bo tutaj trzeba popatrzeć na to, że jednak wychowaliśmy się w Polsce, otrzymaliśmy tutaj wykształcenie często. Mamy coś tej Polsce do zawdzięczenia. Mamy też do zawdzięczenia nie tylko samej Polsce, ale bardzo wielu ludziom, którzy się przyczynili do tego, że jesteśmy tacy, jacy jesteśmy. I tu jest bardzo duży dylemat, bo nie patrzę na sprawy finansowe, bo one w pewnym momencie zaczynają blaknąć. I trzeba sobie też zadać pewne pytanie, co zrobić w takim układzie, gdzie naprawdę jest tutaj mało pracy, bo są zniszczone duże przedsiębiorstwa, jeśli chodzi o na przykład zdolnych młodych Polaków, doskonale wykształconych. Oni generalnie nie mają co tutaj robić w Polsce, bo tutaj się nic nie buduje, jeśli chodzi o przedsiębiorstwa. Tutaj oni nie są w stanie rozwijać swoich umiejętności zawodowych, bo to nie wystarczy mieć tytuł magistra czy inżyniera. Trzeba po prostu jeszcze ten zawód w jakiś sposób realizować. Tak. I tu jest frustracja.
Tak, ale wróćmy może do pytania, bo zgubimy się w pytaniu za chwilkę. Co zrobić teraz z czym w tym momencie?
To znaczy, ja widzę taką rzecz, że właściwie tu w Polsce za mało myślimy o tym, co zrobić i jak uczyć właśnie naszą wykształconą młodzież, jak ona ma organizować swoje życie w Polsce, w jaki sposób zakładać przedsiębiorstwa, w jaki sposób się do tego jest za mało jakby takiej naszej wewnętrznej instrukcji samopomocowej, bo się ciągle opieramy, a z Unii jakieś pieniądze, a to jakieś, to wszystko jest fikcja. Tak naprawdę trzeba...
Rozumiem. Przepraszam pani Jadwigo, bo w tym momencie mówimy naprawdę o wielu rzeczach, na wielu płaszczyznach jesteśmy.
Ja rozumiem.
O całej rzeczywistości, ale rzeczywiście cała rzeczywistość ma na to wpływ.
Przydałaby się taka inicjatywa właśnie pobudzania tej sfery gospodarczej, takiego myślenia, co tu zrobić, żeby jednak przetrwać w Polsce.
No właśnie, to jest to pytanie. Dziękuję pani Jadwigo. Serdecznie panią pozdrawiam. To jest to pytanie. No.
Gdyby była praca na miejscu, to nie byłoby tyle migrantów.
Ja tak słuchając tego wszystkiego i mając taką dosyć pesymistyczną wizję tego wszystkiego, co jest związane z naszą aktywnością społeczną, obywatelską, zadaję sobie pytanie, czy w tych nikłych procentach przy głosach wyborczych my jesteśmy w stanie rzeczywiście wydobyć potencjał, który jest w narodzie. Jeżeli taka bierność jest, bo cóż, no, wyborcze głosy mają swoją siłę. Możemy przy wyborach jednak coś demokratycznie rozwiązać. Wszak jesteśmy w państwie obywatelskim, jako obywatele mamy tę moc. No i pytanie wraca rykoszetem. Czy się nie da zrobić? No tak. Ale czy myśmy aktywnością swoją już zrobili dać szansę wyłonienia optymalnych rozwiązań. Jeśli głosy wyborcze lansują się na pułapie 30 paru %, to śmiem twierdzić, że naprawdę niewieleśmy sami zrobili.
Dziękuję. Pan Wójt.
Tutaj pani Jadwiga poruszyła bardzo ważny i istotny problem. Wsparcie dla młodych, ambitnych ludzi po studiach w zakładaniu własnej działalności gospodarczej. Tego w Polsce brakuje. Moc środków finansowych również z Unii Europejskiej kierowana jest na projekty miękkie, różnego rodzaju konferencje, szkolenia, między innymi zawodowe. Ja znam osoby z własnego podwórka, z gminy Bożęcin, które ukończyły takich kursów kilkanaście i nie mogą znaleźć pracy. Stwórzmy instrumenty również finansowe, które byłyby w stanie pomóc młodym ludziom tworzyć firmy. Obniżmy podatki przede wszystkim, bo dzisiaj polski przedsiębiorca nie jest w stanie konkurować na rynku europejskim, bo płaci zdecydowanie wyższe podatki. To jest niemożliwe, mimo że wielokrotnie produkt, który wytwarza, jest zdecydowanie lepszy. To jest instrument, który pozwoli nam na to, że mieszkańcy gminy Bożęcin, nie tylko, ale całego kraju, którzy wyjechali z Polski migrując za chlebem, czyli aby poprawić swoje warunki ekonomiczne albo w tej bezradności, żeby stworzyć w ogóle dla swoich rodzin jakiekolwiek warunki ekonomiczne, będą tutaj wracać. Nade wszystko miejsca pracy, rozwój przedsiębiorstw to jest skuteczny środek nie tylko dla Polaków, ale również dla samorządów, bo im więcej przedsiębiorczości, tym więcej wpływów do budżetów gmin, a jeżeli tych wpływów będzie więcej, to będą większe możliwości do realizacji niezbędnych i bardzo potrzebnych inwestycji, między innymi infrastrukturalnych.
Radio Maria, bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, jesteśmy na antenie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Bożena z Nowojowej. Ja dziękuję za tę audycję, serdecznie wszystkich pozdrawiam, studio. Osobiście nie doświadczyłam żadnej migracji, ale chciałam się podzielić taką refleksją, jeśli chodzi o szkołę czy sąsiedztwo. No, tak się składa, że mam do czynienia z dziećmi w szkole i to, co pani dyrektor powiedziała na samym początku audycji, te przykłady się powtarzają, myślę, że w każdym szkole. Przykład z ubiegłego roku, kiedy dziecko w przedszkolu w okresie adwentu mówi, że czekamy na Pana Jezusa, a dziewczynka mówi, ale ja ciągle czekam na przyjazd tatusia z Anglii, który wróci. Więc to takie dziecko zapamiętało tylko to, że tatuś ma wracać. Nie Pan Jezus ma się narodzić, tylko tatuś kiedy wróci. Drugie, w sąsiedztwie, no już 6 lat są w Anglii, małżeństwo i to, co ksiądz prałat tam powiedział właśnie, żeby wspólnie wyjeżdżać, zgadzam się, ale po 4-5 latach mieli wracać, co się okazuje, że no niestety ciągle to tempo życia i więcej mieć, jeszcze za mało, no bo jeszcze to, coś więcej, to się przedłuża. No dzięki Bogu, że dzieci są chrzczone w parafii, już trójka dzieci i do pierwszej komunii właśnie też przystępują w parafii, twierdząc, że kiedyś wrócą w rodzinne strony jak gdyby. Ale co najbardziej zapamiętałam, to właśnie kiedy będąc u znajomych, u koleżanki i babcia miała w domu 3-letniego chłopca, córka, zięć za granicą. No, dzwoni mama i babcia mówi, no porozmawiaj z mamusią. A to dziecko w płacz. Mówi, ja nie chcę. 3-letnie dziecko, więc tutaj widać, jak dzieci rozłąkę rodziców przeżywają. I ostatni przykład, może taki najbardziej na czasie. No, mam kilkoro dzieci w szkole, kiedy, znaczy kilkanaście osób, gdzie rodzice są za granicą i w modlitwie spontanicznej nie ma tygodnia, żeby te dzieci się nie modliły. Żeby tatuś był częściej z nami, i żeby wrócił. My nie chcemy wiele, żeby tatuś po prostu wrócił. I to nie są te młodsze klasy, nawet i te klasy starsze. Więc myślę, że to dla rodziny jest bardzo ważne. Jeszcze raz bardzo dziękuję za audycję. Wszystkich pozdrawiam. Wszystkiego dobrego i szczęść Boże.
Szczęść Boże, bardzo dziękujemy. Pani dyrektor.
W nawiązaniu do wypowiedzi pani Bożeny i do wypowiedzi księdza profesora, moim zdaniem globalizacja i ten kontakt wzrokowy czy kontakt przez telefon jest ważny, ale nigdy nie zastąpi kontaktu codziennego. Jako matka 4 dzieci nie wyobrażam sobie kontaktu z nimi przez telefon bez codziennego przytulenia, pogłaskania, pocieszenia, rozmów jak było w szkole. Po prostu nie wyobrażam sobie nie być z nimi na co dzień. Dlatego w każdej rodzinie należy określić priorytety, zasady i wartości, którymi kierujemy się w życiu. Moja mama zawsze powtarza i powtarzała, że nie ma sytuacji bez wyjścia, ale trzeba zawsze wybrać to najlepsze, które najmniej krzywdzi właśnie najsłabszych, czyli nasze dzieci, które zostały nam przecież powierzone i jesteśmy za nie odpowiedzialni.
Tu też w tym telefonie wybrzmiało to, że no ludzie jednak chcą mieć coraz więcej. Ja wiem, że ksiądz profesor już o tym mówił, o tej granicy, gdzie jest ta granica, ale wydaje mi się, że warto jeszcze powtórzyć pewnie, żeby to się zakodowało nam w głowach, gdzie jest ta granica tego więcej. Jak to kalkulować?
Kalkulować jest bardzo łatwo i trudno jednocześnie, bo tutaj chodzi o formację wewnętrzną przy tym kalkulowaniu, ponieważ nie ma absolutnych wielkości, tylko są właśnie takie względne, uznaniowe. Oficjalna nauka katolicka w tej kwestii jest mianowicie taka, że powiela to, co już kiedyś powiedział święty Leon Wielki, który własność podzielił na trzy sfery. Necessaria vitae, a więc to jest wszystko to, co jest konieczne do życia. A więc mam prawo mieć to, co gwarantuje mi przeżycie. I na tym pułapie wszyscy, bym powiedział, dokonują wyborów, które mają podtrzymać ich życie. Mam żyć. I to godnie żyć. No, druga sfera tego posiadania to jest necessaria status, a więc konieczności wynikające ze stanu spełnionego. Mam więc prawo mieć tyle, aby przeżyć oraz aby spełnić obowiązki wynikające z mojego stanu. Na przykład ojciec rodziny czuje się odpowiedzialny za rodzinę jako ojciec. I ma mieć tyle, aby spełnić swoje powinności bycia ojcem. I ma prawo to posiadać. I trzecią kategorią, jaką święty Leon wprowadził, to jest kategoria tak zwanych bona inutilia et superflua, a więc dobra przelane i zbyteczne, twierdząc, tak mówił święty Leon, że wszystko to, co wykracza w mojej własności poza konieczności do życia i konieczności do spełnienia swojego stanu, jest zbyteczna. A nawet w jednej z nauk zawarł prawdę taką, że to jest kradzież, ponieważ biedny to powinien otrzymać, który nie ma nawet necessaria vita, a więc konieczności wynikających z tego wynikających, że ma żyć, bo jest głodny, umiera z głodu. Więc nauka jest jasna, ale stosowanie tego wszystkiego jest zaskakująco różnorodne. Dlatego nigdy nie zapomnę, z księdzem Czesławem jesteśmy z jednego rocznika, a kiedyś ksiądz, jeszcze wtedy biskup, już świętej oczywiście pamięci, Jerzy Ablewicz, mówił nam o celibacie i jakimś cudem mentalnym przeszedł z tego tematu do tematu umiejętności posiadania i rozwinął kwestię umieć mieć. I to umieć mieć jest dzisiejszym zadaniem. My nie umiemy mieć. Nasze posiadanie często jest bezkresne. Mamy ponad stan po prostu i to wszystko oznacza, że chęć zarobienia jest wręcz bezgraniczna. No i to też jest motor migracji, która nie jest konieczna.
Bardzo dziękuję. Radio Maryja, słuchamy. Halo.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Która nie jest konieczna.
Halo.
Jesteśmy na antenie, bardzo proszę. Tylko proszę o wyciszenie zupełnie radia.
Radio Maryja, słuchamy.
Bo wtedy nie będzie nam się zapętlał dźwięk.
Tak. Niech będzie pokonany Chrystus Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja nie będę teraz w tej chwili, słucham, bardzo ciekawy ten temat, oglądałam całą uroczystość, ale korzystam właśnie, że się dodzwoniłam, bo jak jechałam pociągiem na kanonizację i przy okazji jechał też ksiądz proboszcz. I właśnie nas zapraszał na tą uroczystość. Mam piękny obrazek Matki Bożej i tego podziwiałam, przepiękny kościół. Niestety nie mogłam pojechać, bo byłam na pielgrzymce właśnie też tutaj Radia Maria. Ale bardzo mi się podobał ten kościół, przepiękna uroczystość i chciałam, właśnie korzystam z tej okazji i pozdrawiam księdza proboszcza. Właśnie zadałam mu też pytanie, jaka ta miejscowość jest, czy to tak przemysłowa, czy rolnicza. Właśnie odpowiedziałam, że to właśnie dużo rolników jest, dużo rolnicza i właśnie też właśnie napotknął, że też dużo wyjechało osób za chlebem, bo wiadomo, że...
A możemy wiedzieć, jak ma pani na imię i skąd telefonuje?
Moje imię jest Maria, ja jechałam na kanonizację ojca świętego Jana.
To już wiem.
Właśnie pozdrawiam księdza proboszcza, korzystam właśnie z tej okazji.
Dziękujemy.
Wszystkiego najlepszego pozdrawiam całą parafię, również. Studio.
Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem, kolejna osoba, halo Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie Krzysztof pozdrawia ojca Marcina i chcę powiedzieć, że trzeba było aż tak niezwykłego jubileuszu Matki Bożej Bożeńskiej, żeby dotknąć tak delikatnej sprawy, jak właśnie migracja. Tu razem tylko chciałem powiedzieć, że tyle razy w Rzymie słyszałem, kiedy nasz Ojciec Święty mówił, ja też tutaj przybyłem jako emigrant. Ja tutaj też emigrowałem. Zresztą książę apostoł, którego on był następcą, on też pewnego dnia zostawił swoją barkę nad jeziorem Genezaret i przybił do bramów, do brzegów Tybru, żeby tam oddać swoje życie za Chrystusa. I chcę zwrócić uwagę, bo my się zwykle rzeczywiście z tej takiej smutnej, trudnej rzeczywistości naszej Polski obracamy wokół tego pojęcia dotyczącego emigracji zarobkowej. No to też jest tutaj dużo do zastanawiania się. Tymczasem można byłoby sobie też zdać sprawę z tego, że emigracja w pewnym momencie, jeżeli jest dobrze pojęta, może stać się misją nawet taką ad gentes. No czymże byłoby również emigrowanie samego Adama Mickiewicza? Nie mielibyśmy dzisiaj ksiąg pielgrzymstwa polskiego i całego dorobku i przechowania kultury naszej narodowej, kiedy Polski nie było na mapach Europy. Dlatego tutaj to jest zagadnienie rzeczywiście bardzo takie złożone, bym powiedział. No tutaj rzeczywiście trzeba się tylko modlić, żeby ład i porządek w naszej ojczyźnie, żeby ludzie, którzy zarządzają, opamiętali się i żeby stworzyli temu młodemu pokoleniu warunki, żeby nie było tego argumentu, że emigracja zarobkowa, bo ojczyzna daje na tyle możliwości, żeby ten chleb tutaj mógł być zarobiony i zdrowa rodzina, żeby się tutaj formułowała. To jest ten problem społeczny, który my się musimy wszyscy jakoś zaangażować, no a myślę, że przy tej naszej kulturze religijnej, na którą się oglądają rzeczywiście kraje bardzo szeroko od Polski położone, my mamy tą możliwość, mamy tą szansę, mamy tą odporność i ta solidarność taka, którą myśmy doświadczyli, ona powinna zablokować, bo to nic dobrego nie jest, jeżeli my zostawimy to pokolenie gdzieś w Hamburgu, w Londynie i oni tam się będą poniewierali tam po 8 osób na podłodze, a potem będą szpanowali, o, bo my tam rzeczywiście... Także tutaj mówię, no ogromnie szerokie zagadnienie i tak. Dlatego Bóg zapłać serdecznie za to, że to zostało dzisiaj podjęte i trzeba byłoby się do Pani Bożeńskiej jednak jakoś zawierzyć i oddać, żeby...
No dzisiaj to robiliśmy.
No tak, tak. Znaczy, oczywiście. W każdym razie, żeby to było taką zachętą, żeby stamtąd to promieniowało na całą Polskę i może jeszcze dalej. Także...
Dziękujemy, Bóg, panie Krzysztofie.
Bóg zapłać, ojcze Marcino. Szeroki, wielki również... temat i tylko podziękowanie gorące. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica i Pani Bożęcka.
Teraz i zawsze. Szczęść Boże. Pozdrawiamy pana ksiądz profesor Ireneusz Stolarczyk.
Bardzo ciekawy głos tutaj został wydobyty w tej myśli przed chwilą usłyszanej, mianowicie zupełnie inna strona migracji, która gdzieś rozpoczyna się w tym misyjnym posłaniu. Idźcie na cały świat, usłyszeli apostołowie. Przede mną taki przepiękny fragment listu do Diogeneta, który tak charakteryzuje chrześcijan. Chrześcijanie żyją w swojej ojczyźnie, ale jako cudzoziemcy. uczestniczą we wszystkich obrzędach jako obywatele, ale nie są z niczym związani jak obywatele. Każdy kraj jest dla nich ojczyzną, a każda ojczyzna jest obcym krajem. Mieszkają na ziemi, ale są obywatelami niebios. To zupełnie inne oblicze migracji na tej zasadzie, że wszyscy w sumie jesteśmy powołani do życia i posłani na ten świat. Ale ten świat jest terenem przejściowym.
Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Jesteśmy na antenie. Kto się dodzwonił?
Moje imię Maria z diecezji lubelskiej. Ja chciałabym się podzielić doświadczeniem migracji, bo to właśnie dotyka moją rodzinę, nasze małżeństwo. I to wszystko, o czym tutaj drodzy goście w studio mówią, jest rzeczywiście takie jak najbardziej prawdziwe, jak najbardziej rzeczywiste. My nie zdecydowaliśmy się na wyjazd całej rodziny. Wyjechał mąż. Owszem, co kilka tygodni przyjeżdża, ale trwa to już parę lat. W międzyczasie dorastał nasz syn. I widzimy trudności związane właśnie też w relacji. Może tak w takim rozwoju syna jako mężczyzny. I tak sobie tłumaczyliśmy, że no tutaj ojcowie zapracowani po kilkanaście godzin też przychodzą i nie mają siły dla swoich dzieci. No ale też nie jest to tak do końca. I doświadczamy też pozytywnych jakby skutków. Na czym one polegają? Otóż to, o czym wspomniała jedna ze słuchaczek, ta duchowa więź stała się o wiele silniejsza, bo wyznaczyliśmy sobie pory, kiedy puszczamy sobie strzałki telefonem komórkowym i jest to poranek i to tutaj to już jest różnie, ale jest to czas, kiedy któraś z nas wstaje i błogosławi to drugie i dzieci na odległość. Potem jest to godzina 12, kiedy jest anioł pański i mąż pierwszy lub ja jemu pierwsza też puszczamy sygnał i wtedy odmawiamy, zaczynamy wspólnie na odległość, ale wiemy, że właśnie jest to ten czas, odmawiamy modlitwę anioł pański. Obowiązkowo koronka każdego dnia, więc kolejny taki sygnał wezwania na wspólną modlitwę to jest godzina 15. I wieczorem apel jasnogórski. No i później przed snem też staramy się pożegnać. Dużo wykorzystywaliśmy Skype'a. Teraz troszeczkę mąż zmienił charakter pracy i z tym Skype'em jest już trudniej. Nie ma już tak czasu na taką dłuższą rozmowę, ale jest codziennie, co najmniej rano i wieczorem kilka słów przez telefon, także z trójką dzieci, córki są dorosłe, syn ma 17 lat. Każdy czas, kiedy mąż przyjeżdża tutaj do Polski, to jest czas zawsze wspólnego sakramentu pokuty. Idziemy do spowiedzi regularnie. Staramy się też, żeby dzieci to widziały też, na ile są z nami, bo nie zawsze córki przyjeżdżają. To też chcemy, żeby to było ich udziałem. I każdy czas, który mąż przyjeżdża, poświęca go więcej jeszcze synowi niż mnie. Cieszy mnie to, że stara się, a to wspólny sport, a to coś wspólnie naprawiają, ale widzę też, ile mąż wkłada wysiłku, aby syna do tego wszystkiego no, włączyć, bo jest to trudne. Natomiast to ad gentes, prawda? Rzeczywiście mój mąż dojrzał jako chrześcijanin, obserwując środowisko emigrantów w różnych miejscach Europy, bo jest kierowcą i ma to doświadczenie, czy to jest Anglia, czy to są kraje skandynawskie, czy to jest południe Europy, jeździ wszędzie, dostrzega właśnie taki upadek i Polacy, oczywiście ci, którzy są głęboko związani z Kościołem, z chrześcijaństwem, to też trwają w rodzinie swojej, dbają o nią. Natomiast ci, którzy nie praktykują, gubią się bardzo szybko, a więc tam właśnie usłyszałam taką wypowiedź Państwa, że ta tożsamość jest taka bardzo, bardzo ważna. I u męża ta tożsamość bycia chrześcijaninem bardzo wzrosła. Bardzo. Tutaj zauważyłam, że nie obchodzi go tylko to, czy on pójdzie na mszę świętą w jakimś kraju świata, ale także ciągnie kolegów, tak dosłownie ciągnie. I no, często jest tak, że mu się to udaje, ale często jest też tak, że nie mają gdzie pójść. Nie mają gdzie pójść. I tutaj prosiłabym też właśnie o taki apel może zadbanie o to duszpasterstwo.
No pewnie wiele by się chciało mówić, ale bardzo dziękujemy Pani za tę wypowiedź, bo bardzo rozległa, dużo obrazowała.
Tak, apel o duszpasterstwo na migracji jest apelem, który już przełożył się na konkrety. Właśnie z naszej diecezji biskup sufragan Wiesław Lechowicz został biskupem z ramienia Episkopatu Polski, który ma troszczyć się właśnie o migrację. To jest zorganizowane. Odwołam się do osobistego doświadczenia. Mianowicie kiedyś w rozmowie po powrocie z migracji ze mną jako z księdzem osoba konkretna mówi, a byłam w Bonn, tam nie ma kościoła. Ja mówię, jak to nie ma kościoła? Przecież ja tam odprawiałem regularnie po polsku mszę. I wtedy ta osoba po prostu za nie mówiła. Są okazje. Jest pytanie, czy są wykorzystane, czy rytm pracy, która jest podstawą bycia tam Polonii, sprzyja uczestnictwu w tych mszach. Polonijne duszpasterstwo jest bardzo rozbudowane. I muszę powiedzieć, że w kontakcie na przykład z księżmi niemieckimi zawsze słyszałem, że tam, gdzie jest polski kościół z polskim duszpasterstwem, zawsze macie pełne kościoły. Jak to robicie? Więc mówię tylko dlatego, że ta sieć parafii personalnych, tak się wyraził, ta struktura w lokalnych kościołach konkretnych krajów jest i działa. Kwestia tylko zgrania, to znaczy dowiedzenia się, gdzie to jest, w którym kościele, kiedy msza. Są to msze w języku polskim, są spowiedzi w języku polskim. Wszystko w ojczystym języku dla tych, którzy nie znając na tyle języka obcego, aby przeżywać liturgię i korzystać z sakramentów, mają propozycję i zaproszenie do kościoła, w którym sprawuje się sakramenty w języku ojczystym.
A informacja o tym nie jest chyba trudna do zdobycia w dzisiejszych czasach.
Oczywiście internet. Wystarczy duszpasterstwo polonijne, Berlin na przykład, i już od razu się ukaże, gdzie jest i kiedy jest organizowane. I to też jest taka prośba, ponieważ mając świadomość istnienia konkretnych punktów duszpasterskich, jednocześnie słyszałem od Polonii, która tam jest, że nic się nie organizuje. No i byłem sam zaskoczony, dlaczego tak jest. No, skoro Kościół rzeczywiście jest i księża są i czekają. Ale jednocześnie muszę powiedzieć, że frekwencja jest bardzo, bardzo duża. To są moje bardzo takie przyjemne spostrzeżenia z różnych, nie tylko niemieckich krajobrazów, gdzie Kościół z księdzem Polakiem jest rzeczywiście pełny. I to jest zaskoczenie dla innych duszpasterzy tamtejszych.
No właśnie, jest potrzebne, żeby było takie pragnienie skorzystać. To tak jak i w parafii. No my mówimy tutaj o migracji, ale o tym, o tych więziach, których ja tu wypowiedziałem, i duchowych, i sakramentalnych, to tak samo właśnie rodzina, która tutaj mieszka, jak je pielęgnuje, To widać to na wartościach, które później w życiu wzrastają, na szlachetności, na kulturze, na miłości. Natomiast przypomniałem sobie takie zdarzenia, jak mój bratanek musiał wyjechać do Skandynawii, a odprawiał pierwsze piątki miesiąca. No i nagle mówi wujek, dzwonię, no co ja mam zrobić, czy to mogę przerwać? Ja mówię, no nowenna właściwie to jest wtedy, kiedy się nie przerwie, nie? No ale tutaj księdza nie ma, on tylko w niedzielę przyjeżdża. Mówię, to weź go zapytaj, bo on gdzieś tam mieszka. I tak zrobił i dotarł do niego na pierwszy piątek, więc właśnie jak jest ta dobra wola, to się skorzysta.
Tu też wybrzmiała spowiedź, że mąż wraca i razem idą do spowiedzi. Też mam w świadomości to, że no masowo wracają z emigracji Polacy kiedy? Na święta. No i wtedy rzeczywiście te kolejki do konfesjonałów są bardzo długie. Troszkę tak się zmieniła sytuacja właśnie jeśli chodzi o tych ludzi. To znaczy oni przychodzą do spowiedzi i to można powiedzieć na ostatni moment. I
dlatego jesteśmy otwarci i nie tylko dla migrantów, ale i dla parafian, którzy pracują, dojeżdżają do Krakowa i przesunęliśmy spowiedź już do godziny 19, nawet na wiosce, żeby mogli łatwiej skorzystać ze spowiedzi. To też na ostatnie dni służymy. Nawet i jak nie byłem przekonany do spowiadania w same święto Bożego Narodzenia czy na Wielkanoc, to ostatnie lata potwierdziły mi, że rzeczywiście ktoś przyjechał tylko na te święta i warto usiąść, żeby właśnie jemu posłużyć.
No i też może taki delikatny apel, albo może sugestia do tych, którzy są na miejscu zawsze, parafianie, w danych parafiach, aby skorzystać wtedy z tego sakramentu pokuty i pojednania wcześniej, żeby umożliwić to tym, którzy przyjadą z innych krajów, z emigracji wrócą. No tak patrzę na zegarek, jest 28 minut po godzinie 23 i czas na podsumowanie też naszej audycji, bo wiele, wiele dzisiaj wybrzmiało głosów, czy tutaj w studio w Bożencinie, czy słuchaczy, którzy telefonowali i dzielili się swoimi przemyśleniami, swoim doświadczeniem. Czy możemy już dać taką konkretną, ostateczną odpowiedź na to pytanie, czy właśnie migracja jest bardziej zagrożeniem, czy szansą dla polskiej rodziny?
Może bardziej dyplomatycznie ujmijmy, to jest wyzwaniem.
Jest wyzwaniem.
Jest wyzwaniem, które trzeba mądrze, odpowiedzialnie, w całym przeżyciu słowa konieczność podjąć. Jest wyzwaniem, tutaj jeden głos tak bardzo ładnie też zabrzmiał, wyzwaniem oznaczającym dodatkowe zaangażowanie, niejako uzupełniające. Tam pani mówiła, że myśmy jednak nie pozwolili na coś, myśmy coś zrobili dodatkowo. No jest wyzwaniem. Nie można lekkomyślnie iść w prąd migracji bez oglądania się na tych, którzy więzem sakramentu małżeństwa są razem ze mną. No i gdy to podejmiemy, no migracja i będzie szansą. To nie jest przegrana rzeczywistość, ale rzeczywistość wymagająca i trudna, oczekująca wielkiej odpowiedzialności, tak jak wszystko w małżeństwie, gdzie jest wspólnota. A więc jestem odpowiedzialny za siebie, ale i za tamtych, z którymi tworzę rodzinę.
I też wybrzmiało, że migracji, czy w ogóle ludziom dotkniętym migracją, można pomagać też w wszelaki sposób. Czy to poprzez instytucje różne, państwowe, czy no, na przykład szkoła, tak, czy w ogóle tworząc prawo, które się przyczyni do lepszego bytu tutaj, w naszej ojczyźnie. O tym mówił między innymi pan wójt.
Tak, to prawda. I szkoła tutaj pomaga, jeżeli chodzi o rodziny, które wymagają wsparcia w związku z migracją, ale również ośrodek pomocy społecznej. I to szerokie wsparcie również psychologiczne, jeżeli takowe jest potrzebne. Także tutaj te instrumenty lokalne są, natomiast no w polityce państwa też sporo w tym zakresie musi się zmienić, bo jednak te rodziny wymagają nieco szerszego spojrzenia i tutaj to wsparcie i nie tylko, ale w jakimś stopniu również ochrona powinna być bardziej kompleksowa i skuteczna.
I takim głównym problemem związanym z migracją jest właśnie ta rozłąka. Szczególnie doświadczają tego dzieci. To widać w szkole.
To widać w szkole, dlatego też szkoła pomaga w różnoraki sposób. Ale niestety nauczyciel nigdy nie zastąpi rodzica. To rodzic ma pierwszą rolę w wychowaniu dziecka. To rodzic powinien go ukształtować jako przyszłego członka społeczeństwa. To rodzic odgrywa główną rolę i dlatego rodzic jest odpowiedzialny za to, kim będzie jego dziecko, kiedy dorośnie. A jeżeli nie jest z tym dzieckiem na co dzień i nie potrafi go ukształtować, wtedy po prostu przegrywa.
A takim czynnikiem, który scala rodzinę będącą w rozłące poprzez migrację, no to jest jednak modlitwa, jest to.
No ja na koniec jeszcze raz bym odniósł właśnie do Pana Boga. Kiedyś w kręgu rodzin byłem na takim spotkaniu i przedstawili tak zwany trójkąt. To jest znane chyba właśnie. Jest Pan Bóg i małżonkowie. Im bliżej są Pana Boga, to są też bliżej siebie. I to dotyczy każdej rodziny, która jest tutaj, czy która migruje. I tak słuchając wypowiedzi, także radiosłuchaczy, uświadomiłem sobie kolejny raz, że trzeba sobie zadać trud. I ta rodzina, która jest tu na miejscu, też nie jest wolna od zagrożeń i musi podejmować trud budowania jedności, budowania miłości i trwania wierności małżeńskiej i budowania wspólnoty rodzinnej, która będzie radością i spełnieniem, satysfakcją. Tego trudu może trzeba więcej w sytuacji rodziny, która właśnie przeżywa problem migracji, ale tak myślę sobie, że powinniśmy ciągle bardziej zwracać uwagę na to, co jest dobre, co pozytywne. My współcześnie tak, choćby w mediach, tak roztrząsa się zło i na tym się skupia, tym się ludzi zajmuje. To jest niewłaściwe. Zło zawsze się może przytrafić, ale miejsce jego jest w konfesjonale. Tam go zostawiamy, a idziemy w kierunku Boga, który jest dobrem. I tak powinniśmy też popatrzeć na migrację. Są zagrożenia, jak i w ogóle w życiu, gdybyśmy też inne tematy podjęli. Ale szukamy tego, co jest dobre, aby z tego skorzystać i tym się ubogacić. I myślę, że z tym, a Bóg jest tym stałym punktem, który nas będzie zawsze mobilizował, naprowadzał i dawał łaskę, aby spełnić się, aby też zrealizować swoje powołanie i w małżeństwie, i w rodzinie do pełnej świętości.
Bardzo dziękuję za te rozmowy niedokończone. Bardzo dziękuję księdzu profesorowi Ireneuszowi Stolarczykowi, socjologowi, wykładowcy na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Bóg zapłać. Dziękuję za czynne głosy w dyskusji. Bardzo ciekawe. Dziękuję bardzo.
Również dziękuję panu Januszowi Kwaśniakowi, wójtowi gminy Bożęcin.
Dziękuję również. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Również dziękuję pani Kindze Białek, dyrektor zespołu szkół w Bożęcinie imienia Jana Pawła II.
Szczęść Boże, dziękuję bardzo.
I dziękuję gospodarzowi dzisiejszego pięknego święta tutaj w Bożęcinie, w parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Dziękuję za zorganizowanie tej pięknej naszej uroczystości i też za te rozmowy. Ksiądz prałat Czesław Paszyński oczywiście.
No, wielka radość w sercu. Dziękuję wszystkim uczestnikom nabożeństwa i tych rozmów niedokończonych i zapraszam na dalsze trwanie z nami drogą internetową, czy kto może przyjechać na tydzień jubileuszowy, który trwa. Jest szczegółowy program na stronie internetowej www.parafia-łącznik-bożęcin.pl.
Bardzo dziękuję Państwu. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy tutaj z pięknego Bożęcina. Dziękuję panu Krzysztofowi za realizację. Już prosimy na antenę Toruń. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.